Trwa dramat mieszkańców Syrii. Najtrudniejsza sytuacja panuje w tej chwili w Aleppo. Organizacje humanitarne apelują o pomoc Syryjczykom. Pomóc może każdy z nas. Michał Słobodzian, witam i zapraszam. Dziś w naszej audycji o sytuacji w Syrii i o tym, w jaki sposób można wspierać mieszkańców kraju, w którym od ponad 5 lat trwa wojna domowa.
The situation now is getting horrifically intensified. It's 1.5 hours. It's constantly in 1 hour, in 1 minute, you can count more than 10 attacks at the same at 1 minute. Bombs that.
Dla wielu Syryjczyków już oni marzą, na przykład w takich sytuacjach, żeby było po prostu śmierć. Od razu śmierć, bo inaczej byłoby jeszcze cierpienie tego chorego, rannego, ale również jego rodziców, którzy stoją bezradni, nie wiedzą jak pomagać.
Sytuacja w Aleppo z godziny na godzinę staje się coraz bardziej dramatyczna. We wschodnich dzielnicach miasta trwają bombardowania, a syryjscy cywile masowo uciekają z miasta. Biuro Wysokiego Komisarza Praw Człowieka ONZ twierdzi, że żołnierze, którzy weszli do wschodnich dzielnic wczoraj wieczorem, chodzili od domu do domu i rozstrzeliwali tych, których zastali w budynkach. Mieli w ten sposób zabić co najmniej 82 osoby. Wczoraj otrzymaliśmy też inne zatrważające informacje o licznych ludzkich ciałach leżących na ulicach. Mieszkańcy nie są w stanie zabrać tych ciał, bo boją się, że zostaną zabici na miejscu. Mówi rzecznik Biura Praw Człowieka Rupert Colville. O egzekucjach, które mają być zemstą za wspieranie rebeliantów, donoszą też wolontariusze z organizacji Białe Hełmy. Dowódcy syryjskiej armii twierdzą, że to kłamstwo.
Syryjska wojna domowa trwa już ponad 5 lat. ONZ szacuje, że kosztowała życie co najmniej 300 tysięcy osób. W ostatnich miesiącach areną najkrwawszych walk stało się Aleppo. Jak mówi psycholog profesor Bassam Awil, Syryjczyk od lat mieszkający w Bydgoszczy, Aleppo od dawna było podzielone.
Aleppo to jest drugie miasto w Syrii, to jest metropolia. Przed wojną, jeżeli tak można to nazwać, tam zamieszkało ponad 4,5 miliona osób. Do tego Aleppo to jest jak gdyby serce gospodarki syryjskiej, gdzie tam produkty właśnie gospodarcze, produkty przemysłowe i tak dalej mają najwyższe notowanie i eksportują właśnie do całego świata.
To było tak, że część miasta była jakby w rękach przeciwników Asada, a część zwolenników.
I od 2012 roku to miasto było podzielone, gdzie rebelianty wkraczali do niektórych dzielnic, opanowali te dzielnice, natomiast reżim pozostał właśnie w tych zachodnich dzielnicach Aleppo. W wyniku czego Aleppo zostało podzielone na dwie części. Część jak gdyby pod kontrolą reżimu, a druga pod kontrolą rebeliantów. Zarówno wschodnie, jak i zachodnie dzielnice ucierpiali, mocno ucierpiali, bo tutaj nie można powiedzieć, że to po prostu przez ulicę świat idzie dobrze, albo wszystko jest bezpieczne, bo to wiadomo, że oblążenie to było oblążenie na całe Aleppo, zarówno wschodnich, jak i zachodnich. To, że teraz widzimy na przykład, albo czasami media prosyryjskie pokazują, że w zachodnich dzielnicach Aleppo wszystko gra, ludzie się cieszą i tak dalej, to jest tylko bardzo taka no, niska propaganda, która próbuje jak gdyby zagrać tutaj na niskie uczucia, pokazując, że akurat tam są terroryści, a my tutaj zwyciężymy. Jak można mówić o zwycięstwo, mając właśnie te obraz, gdzie miasto leży w gruzach. Jak można mówić o jakiekolwiek zwycięstwo, mając na uwadze, że ponad połowę mieszkańców, czyli ponad 2 milionów musieli opuścić tego miasta. Jak to możemy mówić o tym wszystkim?
W ostatnich dniach rządowa ofensywa, wspierana m.in. przez Rosję, nabrała na sile, z Aleppo każdego dnia docierały dramatyczne doniesienia. Zbierał je Wojciech Cegielski.
Jeden z dowódców wojsk wiernych syryjskim władzom oświadczył, że w wyniku prowadzonej właśnie ofensywy w rękach armii jest już połowa terenów kontrolowanych dotychczas przez opozycję. Inne źródła mówią nawet, iż wojsko ma już kontrolę nad 2/3 wschodniego Aleppo. To właśnie Aleppo jest w ostatnich miesiącach areną najbardziej krwawych starć w syryjskiej wojnie domowej. Wschodnie dzielnice jednego z największych miast w kraju od 4 lat są pod kontrolą umiarkowanej opozycji, do której w ostatnich miesiącach dołączyły też grupy islamistów. Armia prezydenta Baszara al-Asada nieustannie próbuje odzyskać wschodnie Aleppo. Kolejna Kolejne tereny są zdobywane przez wojsko od czasu wznowienia ofensywy na miasto przed kilkoma tygodniami. ONZ alarmuje, że sytuacja cywilów w Aleppo jest dramatyczna. W zasięgu bomb jest w tej chwili około 250 tysięcy cywilów. Dziesiątki tysięcy uciekły z oblężonego miasta. Na miejscu nie działają szpitale, a aktywiści informują, że wszelkie zabiegi medyczne prowadzone są w polowych warunkach bez udziału anestezjologów. Według Syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka od czasu wznowienia ofensywy w Aleppo zginęło co najmniej 300 cywilów. Syryjskie wojsko jest już bliskie przejęcia całkowitej kontroli nad wschodnią częścią Aleppo. Od 4 lat te rejony kontrolowane były przez zbrojną opozycję, ale w ostatnich dniach armia prezydenta Bashara al-Assada zdobywa kolejne dystrykty na wschodzie miasta. ONZ twierdzi, że żołnierze oraz sprzymierzone z armią bojówki wchodzą do domów we wschodnim Aleppo i zabijają wszystkich, którzy są w środku. Biuro Wysokiego Komisarza Praw Człowieka twierdzi, że ma wiarygodne informacje o co najmniej 82 osobach, które zostały zabite w taki sposób w ostatnich godzinach. Przypuszcza się, że żołnierze dokonują odwetu na cywilach za rzekomą współpracę z rebeliantami. Jeden z rzeczników ONZ nazwał taką sytuację kompletną zapaścią człowieczeństwa. Informacje o egzekucjach podaje też Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Niepotwierdzone doniesienia mówią, że w nocy siły rządowe ustawiły przy jednej ze ścian w Aleppo około 80 osób i rozstrzelały wszystkich. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i ONZ apelują o pomoc w ewakuacji cywilów z Aleppo.
Skala cierpienia, którą widzimy każdego dnia, przechodzi ludzkie wyobrażenie. Tak o sytuacji w czasie walk w Aleppo mówił Paweł Krzysiek z Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Syrii. Sytuacja wielu Syryjczyków była dramatyczna.
My jedziemy oczywiście, żeby wspomóc naszą 50-osobową ekipę, która już jest na miejscu, która naprawdę pracuje dzień i noc, aby przynajmniej te podstawowe potrzeby ludzi, którym udało się uciec ze wschodniej części, zapewnić. Natomiast będziemy negocjować dalej, aby do ludzi, którzy wciąż znajdują się po wschodniej części, którzy wciąż narażeni są na walki, które tak naprawdę toczą się praktycznie dzień i noc. To jest teraz podstawowa teraz nasze zadanie, aby do tych ludzi dotrzeć, bo sytuacja humanitarna katastrofalna.
W ostatnim czasie udało się waszym kolegom właśnie z Komitetu Czerwonego Krzyża ewakuować część osób. Jak wygląda taka ewakuacja? To znaczy podjeżdża konwój i zabiera ludzi w przerwach pomiędzy bombardowaniami?
Fizycznie ta operacja jest bardzo, bardzo skomplikowana. Wczoraj czy przedwczoraj to była druga już próba ewakuowania ludności z jednej z dzielnic Starego Miasta w mieście Aleppo. Pierwsza niestety nie udała się, ponieważ walki były takie intensywne, że nikt tak naprawdę nie mógł dać nam, czy nie chciał dać nam gwarancji bezpieczeństwa, więc musieliśmy tą operację przełożyć wraz z kolegami z Czerwonego Półksiężyca, no i próbować dalej. Udało się to po 24 godzinach. 150 osób, przede wszystkim staruszkowie, ludzie niepełnosprawni. To był taki dom opieki właśnie dla ludzi, którzy nie mogli ani się ruszać, czy nie mieli żadnych bliskich. Natomiast to jest Stare Miasto Aleppo. Skala zniszczeń jest po prostu bardzo trudna do wyobrażenia. Na drogach są kratery, domy po obu stronach są w gruzach. To były 2 karetki i 2 samochody Czerwonego Krzyża. Dojechaliśmy tylko do pewnego punktu. Resztę drogi trzeba było pokonać na piechotę. 148 osób ewakuowanych. Niestety dla 11 było już za późno. Musieliśmy ewakuować ich ciała, bo ci ludzie po prostu nie dożyli. Dla nich ta pomoc przybyła za późno.
To są osoby, które zginęły czy zmarły z wycieńczenia, tak?
Albo z wycieńczenia, albo po prostu nie miały odpowiedniej opieki medycznej. To jest ludzka tragedia tak naprawdę. Ewakuujesz 148 osób i wiesz, i masz świadomość, że tak naprawdę dla tych 11 jest za późno i czujesz, że przegrałeś walkę z czasem, mimo że 148 osób znalazło się w jakimś bezpiecznym miejscu. Oprócz tego to była bardzo ciężka operacja, bo to są ludzie, ten dom opieki, to był również dom psychiatryczny, więc wiele z tych osób to są osoby, które były pod opieką psychiatryczną. Poziom traumy, strachu, czasu, który zabrało nam, aby te osoby przekonać, żeby oni z nami przyszli jeden pojedynczo. Niesamowita, dramatyczna operacja. Nasz lekarz, z którym rozmawiałem zaraz później, mówił mi: Paweł, ja tak naprawdę robiłem wiele ewakuacji, ale to, co tam się działo, to jest nie do pomyślenia. To był jeden z najtrudniejszych momentów mojego życia. Ten dramat ludzki, ciała pod gruzami, ludzie płaczący ze strachu, nie wiedzący, o co chodzi. Zapach pyłu, zapach właśnie tej walki w powietrzu, to jest nie do opisania, on mówi.
W wschodnie dzielnice Aleppo od 4 lat były kontrolowane przez umiarkowaną opozycję wspieraną przez Zachód. W ostatnich tygodniach armia syryjskiego prezydenta wspierana przez Rosjan systematycznie odbijała dystrykt po dystrykcie. Opozycja zapowiadała, że się nie podda. Kiedy jednak syryjska armia odebrała rebeliantom niemal całość terenów na wschodzie miasta, rosyjski ambasador przy ONZ ogłosił, że wojsko pozwoli rebeliantom wyjechać z Aleppo. Wszyscy partyzanci wraz z rodzinami wyjeżdżają przez uzgodnione korytarze w kierunkach, jakie wybrali. Mówił w Nowym Jorku ambasador Witalij Czurkin. Po tym, jak władze przejęły kontrolę nad miastem, rozpoczęła się ewakuacja mieszkańców oraz rebeliantów. Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża szacuje, że dotąd Aleppo opuściło 25 tysięcy osób. Tureckie władze twierdzą, że z miasta wyjechało 37 tysięcy osób. Nie jest jasne, ilu jeszcze ludzi chce opuścić miasto. Wcześniej Czerwony Krzyż mówił łącznie o 50 tysiącach osób, które powinny być ewakuowane. Świadkowie twierdzą, że żołnierze prezydenta Asada apelują przez megafony do rebeliantów, żeby w najbliższym czasie opuścili miasto i ostrzegają, że lada moment wkroczą do kolejnych dystryktów. Sami rebelianci zapowiadają, że opuszczą miasto dopiero wtedy, kiedy wyjadą z niego wszyscy cywile. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Panie profesorze, pan dostaje niemal na gorąco meldunki z Syrii, prawda? Tak jak pan mówi przed chwilą, SMS.
Tak, to oczywiście. Cały czas jestem w kontakcie z działaczami, z przyjaciółami tam w Aleppo, w Syrii i mam bezpośrednie relacje cały czas od nich.
Psycholog profesor Bassam Awil, Syryjczyk od lat mieszkający w Bydgoszczy.
Dokładnie przed chwilą dostałem SMS-a, że kolejna grupa ludzi, którzy mieli być deportowani właśnie z Aleppo, ze wschodnich dzielnic Aleppo, utknęli w autobusach i oni od pary dobrych godzin są na miejscu bez jedzenia, bez ogrzewania, bez niczego i niczego dobrego nie spodziewają, bo ostrzały są na ich głowę i nikt ich nie chroni, nikt ich nie broni.
Pan ma na co dzień kontakt ze znajomymi, pewnie też z rodziną. Jak ta codzienność wygląda w tej chwili?
Codzienność jest, no, to jest okropna sprawa. To trudno sobie wyobrazić teraz jakaś sytuacja, gdzie prawie brakuje wszystkiego. Bo trzeba tutaj jasno sobie uświadomić, że po 6 latach wojny w Syrii de facto infrastruktura jest na ziemi, jest zniszczona. Tam nie ma żadnej formy pomocy i nie daj Boże, że ktoś na przykład choruje, nawet taka prosta choroba, przeziębienie, albo na przykład zostanie ranny w wyniku ostrzału, albo taki, to jest ta osoba, jest de facto jest taką kolejną ofiarę, bo przy braku właśnie pomocy medycznej, przy braku odżywienia, albo na przykład jakieś tam leki itd., to ci ludzie po prostu jeszcze bardziej cierpią. Dlatego dla wielu Syryjczyków już oni marzą na przykład w takich sytuacjach, żeby było po prostu śmierć, od razu śmierć, bo inaczej byłoby jeszcze cierpienie tego chorego, rannego, ale również jego rodziców, którzy stoją bezradni, nie wiedzą jak pomagać. Bardzo dramatyczna sytuacja. Z drugiej strony oczywiście wszystko jest bardzo drogo, bo trzeba również tutaj zaznaczyć, że te różne sankcje, jak gdyby, które były nałożone na Syrię, to były de facto nałożone na naród syryjski, bo wiadomo, reżim zawsze radzi sobie. Reżim ma wsparcie bezpośrednie od Rosji, od Iranu, od innych krajów. Natomiast te różne sankcje uderzyli bezpośrednio właśnie w ludzi, gdzie tam brakuje tego wszystkiego. Nie można pomagać, nie można dostarczać tam żadnej formy pomocy, nawet proste artykuły żywnościowe, artykuły lekarskie i tak dalej, to wszystko jest na bardzo, bardzo minimalnym poziomie. Do tego wszystko jest bardzo drogo. Teraz sytuacja, na przykład powiem bezpośrednio, w wyniku bezpośredniej relacji z rodziną. Aktualne światło, czyli prąd jest od powiedzmy godziny do 2 godzin dzienny. Aktualna temperatura w Syrii jest około 0, tak? A w niektórych regionach jest minus. W tej sytuacji nie ma paliwa, żeby rozpalać właśnie te piecyki, żeby stworzyć ciepło. Nie ma gazu. Tak? Nie ma gazu również, żeby cokolwiek gotować, więc ludzie siedzą teraz. Mamy taką temperaturę, brakuje wszystkiego, ale brakuje jednocześnie prąd, gazu, paliwa, brakuje tego wszystkiego. Muszą przetrwać. Granice są zamknięte. Jeżeli osoba w sposób nielegalny dociera do Europy, to wtedy może liczyć na pomoc i wsparcie, natomiast w sposób legalny nie ma jak. To jest główny dramat. Zarówno Polska nie daje żadnych wiz, Europa nie daje żadnych wiz. Od czasu do czasu słyszymy, że jakieś tam akcje, na przykład ONZ-u, to zabierają to parę tysięcy z tego regionu albo z innego regionu, ale to jest zdecydowanie za mało. Za mało. Zresztą my nie chcemy, żeby nas zabierali, ewakuowali z własnych domów. My chcemy pozostać u siebie w domu, bo to byłby paradoks, na przykład to, co się dzieje teraz w Aleppo. ponad 250 tysięcy osób musieli opuścić tej części miasta, tego swojego miasta, tego domu, swojego domu. Pytanie dlaczego? Dlaczego mają opuścić? Poza tym, jaki to jest sens? Dlaczego mamy zamienić jak gdyby mieszkańcy poszczególnych dzielnic albo poszczególnych miast na potencjalne uchodźcy i stworzyć z tego problemu i później mówimy, w jaki sposób pomagać. To jest paradoksalne, trzeba pomagać ludzi na miejscu, ale na miejscu przede wszystkim po to, żeby jak najszybciej zakończyć wojnę.
Docierają do nas takie zdjęcia, gdzie w jakiejś sali na ziemi leży pełno ludzi, dzieci, starsi, młodsi i taki podpis, że to nie jest szpital, to jest kostnica, tam giną ludzie na co dzień.
No nie ma szpitala. Nie ma szpitali, zresztą bombardowanie rosyjskie, bombardowanie również reżimu, bombardowanie tych wszystkich właśnie krajów koalicji z reżimem, to one ukierunkowali właśnie swoje ostrzały, między innymi przede wszystkim i do tego chwalili, że oni bombardowali właśnie szpitali, bombardowali punkty medyczne albo zneutralizowali na przykład te organizacje do pomocy, typu na przykład Białych Hełmów. To dla nich było jak gdyby takie zwyczajne. Często, że oni są w stanie zabijać ludzi, którzy są w stanie pomagać ludziom. Doprowadzali de facto całe miasto do tego stanu, że tam nie ma żadnej pomocy medycznej.
Pojawiały się informacje, że są mordowani cywile. Coś pan o tym wie? Dostawał pan takie informacje?
To jak najbardziej. To nie tylko ja mówię, nie tylko tutaj media o tym mówią. Nawet ONZ bezpośrednio, oficjalnie mówił, że mają konkretne dowody na to, że siły rosyjskie i siły irańskie, te szyickie milicje, które tam pomagają Asada oraz brygady Hezbollah, bezpośrednio właśnie wkraczali do tych dzielnic i zabijali ludzi na miejscu. To były egzekucje. Wkraczali do domów, zbierali ludzi i podtrzymali. Tak? Bezpośrednio. Albo na przykład w innej formie, w momencie jak miała być ewakuacja właśnie ludzi, to oni ostrzeliwali te autobusy, rozpalili te autobusy, bo oni czuli, że jak gdyby są pchnięte na drugi plan, dlatego że Rosja i Turcja uzgodnili między sobą pewne plany, a nikt nie rozmawiał z Iranem, więc oni w ten sposób próbowali właśnie zaznaczyć, że tu jesteśmy, a do tego właśnie to chęć zemsty jak gdyby no, okazało się, że no, w najgorszym wydaniu.
Pojawiają się też takie informacje, no, że są zacierane ślady.
Przede wszystkim są palone albo gdzieś tam kopane, a do tego problem polega na tym, że teraz ewakuacja właśnie ludzi, to przy okazji również ewakuacja tych działaczy, którzy przedtem właśnie próbowali nam dostarczyć takie bezpośrednie informacje. A teraz mamy z tym coraz większy kłopot, bo nie mamy tego obrazu, bezpośredniego obrazu. I za chwilę będziemy skazani, jak na przykład było w Homsie albo było w innych miastach, że będziemy skazani tylko na to, co telewizja rosyjska na przykład przekazuje nam, albo telewizja reżimu przekazuje nam, bo tam nie ma żadnych mediów.
Trwa ewakuacja. Niektórzy mówią, że bardzo wolno. Czasami, tak jak pan mówi, po kilka tysięcy udaje się wywieźć. Czasami nikogo. To ci ludzie w tych ruinach próbują tam żyć jakoś? Ma pan jakieś wieści?
Nie ma. Właśnie plan Rosji i reżimu, żeby wypędzać wszystkich ludzi, czyli mówimy o kilkaset tysięcy, z domów i żeby pozostawić po prostu to miasto tak, jak jest. Nikt nie może wracać, bo tam nie ma nic. Budynki są zniszczone, nie ma żadnej infrastruktury, nie ma żadnych środków właśnie życia i tak dalej.
Czyli ludzie nie mają w tej chwili wyjścia, muszą uciekać, albo w tych ruinach czeka ich śmierć.
Oni niechętni byli do ucieczki, oni chętnie by pozostały u siebie w domu. Natomiast to jest kwestia siły, że majcie po prostu stąd się wynieść. Tak? I dlaczego mamy wynieść? To właśnie ten cały paradoks, o którym mówiłem.
Brutalne walki w Aleppo zakończyły się. Problem dramatu ludności cywilnej pozostał. Organizacje humanitarne apelują o pomoc. Polska Akcja Humanitarna przygotowuje w obozach w Syrii miejsce na przyjęcie uciekinierów z Aleppo. Szefowa PAH Janina Ochojska podkreśla, że potrzebne będzie miejsce dla tysięcy ludzi, którzy opuszczają miasto i zmierzają do prowincji Idlib, gdzie obecnie jest bezpieczniej.
Mamy już przygotowane 4000 miejsc, przygotowujemy następne. Przygotowujemy też wszystko to, co będzie ludziom potrzebne, od schronienia po garnek i łyżkę, ponieważ ludzie najczęściej nic ze sobą nie zabierają. będą potrzebowali ciepłych ubrań, kocy, materacy, ponieważ zima jest już w tych regionach bardzo ostra.
Janina Ochojska dodaje, że Polacy z wrażliwością odpowiedzieli na apel o pomoc Syryjczykom, ale wsparcie wciąż jest bardzo potrzebne.
Muszę powiedzieć, że jestem bardzo poruszona tym, jak Polacy zareagowali na zbiórkę na rzecz uchodźców z Aleppo. Na naszym koncie już jest ponad 1 000 000 zł, a wpłaty cały czas napływają. Mamy nadzieję, że będziemy mogli nie tylko przyjąć nowych ludzi i zapewnić im miejsce do mieszkania, ale że będziemy mogli tę naszą pomoc kontynuować przez jakiś czas.
Obecnie PAH działa w 50 obozach dla uchodźców wewnętrznych na terenie prowincji Idlib i Aleppo, gdzie obejmuje systematyczną pomocą około 35 tysięcy ludzi. Organizacja szacuje, że z terenu Aleppo może napłynąć teraz nawet 100 tysięcy uchodźców. Informacje o tym, jak wesprzeć działania Polskiej Akcji Humanitarnej w Syrii, można znaleźć na stronie internetowej organizacji www.pach.org.pl. www.pach.org.pl. O pomoc rodzinom, uchodźcom ze zrujnowanego Aleppo apeluje także Caritas Polska. Pomóc można przez portal Rodzina Rodzinie, w którym opisano krótkie historie ludzi uciekających przed wojną w spokojniejsze rejony Syrii lub do Libanu, mówi rzecznik Caritas Paweł Kęska.
Polskie rodziny mogą bezpośrednio objąć pomocą rodziny syryjskie. Te rodziny, ich dane otrzymujemy od naszych partnerów, czyli od Caritas Aleppo i od Misji Sióstr Franciszkanek na Frontzie Polki, które się nimi opiekują. W znacznej większości to są rodziny właśnie, które uciekły z części rebelianckiej, nie mając nic ze sobą, jedną torbę, nie mając dachu nad głową, nie mając nadziei, nie mając nic, a tam jest teraz zima i temperatura spada do 0 stopni. W związku z tym nasi partnerzy z Aleppo zgłaszają nam dużą ilość tych rodzin, kolejne rodziny.
Do tej pory pomocą objęto ponad 850 rodzin.
www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Ważne jest to, że można tam króciutkie historie, one są też coraz krótsze, dlatego że coraz więcej osób jest zgłaszanych z Aleppo. Historie tych rodzin można przeczytać i można się konkretnie złączyć z taką rodziną przez te pół roku, jakoś tej rodzinie pomagać. Siostra Urszula Brzonkali, która misję w Aleppo prowadzi, razem z dziećmi syryjskimi właśnie, które uciekły z tamtej części, nagrała krótki filmik, mając świecę Caritas, którą udało nam się przeszmuglować do Aleppo. Dziękuję za tą pomoc i właśnie takim pomostem się z nami łączy.
Na pomoc rodzinom zdecydowało się dotąd ponad 2,5 tysiąca polskich darczyńców i bardzo potrzebni są kolejni. Decydując się na pomoc konkretnej rodzinie, obejmuje się ją wsparciem na pół roku. Można też dokonać wpłat jednorazowych lub zdecydować się na pomoc razem ze swoimi sąsiadami czy znajomymi. Mogą to też robić instytucje, firmy czy parafie. Siostra Urszula Brzonkalik, franciszkanka, misjonarka Maryi, razem z kilkoma innymi siostrami mieszka w Syrii i pomaga uchodźcom. Akcję Rodzina Rodzinie przyjęła z wielką radością.
Rodziny, którymi się opiekuję, właściwie straciły wszystko. Musiały uciekać z domów, zostawili wszystko, co mieli. Właściwie tylko oni ocaleli ze swoim życiem. Akcja, którą proponuje Caritas Polska, przywraca im godność i stają się znowu kimś dla kogoś. Będą mogli kupić lekarstwa. Przy tej ogromnej drożyźnie będą mogli kupić może kilogram mleka, żeby starczyło dla dzieci.
Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie www.rodzinarodzinie.caritas.pl. www.rodzinarodzinie.caritas.pl. Do Polski trafiło także ponad 1000 rysunków syryjskich dzieci. Można je kupować za pośrednictwem papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, a dochód z nich jest przeznaczony na odbudowę szkoły w syryjskiej Mauli. Dzieci rysowały wojnę, rannych, syryjskie flagi, a także to, jak tęsknią za pokojem. Jest to apel do przedstawicieli ONZ i Unii Europejskiej o podjęcie działań, które przywrócą w Syrii pokój. W październiku takie rysunki chrześcijańscy duchowni przekazali najwyższym władzom Unii Europejskiej i ONZ. Ksiądz Marcin Dąbrowski z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie mówi, że każdy, kto chce wesprzeć akcję, wysyła dowolną kwotę.
Na niektórych rysunkach są konkretne napisy, czy to w formie krótkiej prośby, czy to w formie jakiejś krótkiej modlitwy, które pokazują też, co w sercach i w głowach tych dzieci zostaje. To są oczywiście krótkie, że chcemy pokoju, chcemy przede wszystkim żyć w zgodzie, prosimy Was o rozwiązanie tego konfliktu. Takie krótkie zdania podejmujące najważniejsze prośby do przywódców europejskich.
Od początku wojny domowej w Syrii zginęło ponad 12 tysięcy dzieci. W ostatnich dniach Rosja, Turcja i Iran zapowiedziały wspólną pracę na rzecz zakończenia konfliktu w Syrii. Kraje te chcą zorganizować rozmowy pokojowe, ale bez udziału Stanów Zjednoczonych i ONZ. Z kolei wysłannik ONZ do spraw Syrii chce wznowić zawieszone negocjacje dotyczące przyszłości kraju. Obserwatorzy ONZ mają także niebawem pojawić się w syryjskim Aleppo. Wysłannicy Narodów Zjednoczonych mają na miejscu nadzorować ewakuację cywilów z miasta. Tak zakłada rezolucja przyjęta przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
Autorem rezolucji jest Francja. Początkowo swój sprzeciw zgłaszała Rosja, ale po kilkugodzinnych negocjacjach ostatecznie Moskwa zgodziła się na treść dokumentu. Przewiduje on, że obserwatorzy ONZ będą nadzorować cały proces. Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych ma teraz ustalić z syryjskimi władzami, kiedy i w jaki sposób wysłannicy ONZ mogliby pojawić się na miejscu. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka szacuje, że z Aleppo trzeba jeszcze ewakuować co najmniej 7 tysięcy osób. Dotąd z miasta wyjechało 13 tysięcy osób. Podobne wyliczenia podawała Turcja. Nie wiadomo jednak, czy te dane są wiarygodne, bo wcześniej Czerwony Krzyż mówił o ewakuacji w sumie 50 tysięcy osób. Wśród tych, którym udało się już opuścić zrujnowaną wschodnią część miasta, jest 7-letnia Bana Alabet. Dziewczynka w ostatnich dniach pisała na Twitterze o przerażających scenach, jakie rozgrywały się w bombardowanym mieście. Nasz dom został zbombardowany. Dzięki Bogu wydostaliśmy się spod ruin, uciekliśmy w inne miejsce. Bardzo cierpieliśmy z powodu tych bombardowań. Bardzo. Mówiła Bana po wyjeździe z miasta. Z Aleppo udało się także ewakuować około 50 sierot, które przez ostatnie dni były uwięzione w budynku miejscowego sierocińca. Według UNICEF stan niektórych z nich jest krytyczny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
Zakończenie wojny i przerwanie rozlewu krwi. To w ocenie mieszkającego w Bydgoszczy Syryjczyka profesora Bassama Awila najważniejszy cel najbliższych miesięcy.
Cały czas teraz mówimy wojna, wojna, wojna. Tak? Mówimy 6 lat. Faktem jest, że to nie jest nasza wojna. Syryjczycy 6 lat temu, w marcu 2011 roku, wychodzili na ulicach, domagając reformy, reformy gospodarcze, reformy demokratyczne, po to, żeby żyli godni w swoim kraju, wolni i godni w swoim kraju, tak jak po prostu ABC prawa człowieka. I od tego wszystko się zaczęło. Reżim dla reżimu, taki ruch uliczny, to było ogromne zagrożenie. Od razu stworzył to, przekształcał to w postaci spisku międzynarodowego, że to jest uderzenie w reżimu i tak dalej, i tak dalej. I zaczął właśnie strzelać do ludzi. Do ludzi strzelać. Sam Asad przyznał w różnych swoich wywiadach, że przez kilka dobrych miesięcy to ludzie pokojowo demonstrowali na ulicach, miliony ludzi wychodzili na ulicach. To byłoby dla niego ogromne zagrożenie, dlatego trzeba było stworzyć tutaj takie różne poteksty, preteksty, że to są muzułmanie, to jest dżihadyzm, po to, żeby właśnie rozprawiać się z tymi ludźmi.
Ta sytuacja jest bardzo skomplikowana i po stronie przeciwników Asada także walczyli między innymi dżihadyści, którzy stanowili zagrożenie chociażby dla świata zachodniego, więc to jest bardzo skomplikowana układ.
Ale to jest prawda, ale pytanie właśnie, kto jest autorem, kto był autorem właśnie tych różnych grup dżihadystów i tak dalej, to dla reżimu ja nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że dla reżimu sytuacja była bardzo jasna. On nie może radzić sobie z tym ruchem demokratycznym, z tym ruchem pokojowym. Dlatego konieczne było dla niego, żeby ten ruch się przekształcał właśnie w innej formie, żeby pokazać światu, że on walczy z terroryzmem. I jeszcze w marcu 2011 roku, kiedy wszystko się zaczęło po prostu na ulicach, to reżim wypuścił, i to nie jest żadna tajemnica, wypuścił z więzienia, ze swoich więzień, terrorystów, islamistów, po to, żeby oni właśnie to wszystko zorganizowali. Trudno tutaj powiedzieć, że reżim w tym nie miał umoczonego palca. Nawet ja bym powiedział, nie tylko palec, ręka, ale nawet cały jest umoczony w tym wszystkim. Dodatkowo oczywiście jak najbardziej pojawił się ten plan, tak, bo to byłoby akurat na tacy, żeby tutaj w tym bałaganie wykorzystywać sytuację. Asad przez swoją politykę nie pozostawił siebie żadnego przyjaciela. Tak? Dla niego cały region, w tym kraje arabskie, które przedtem wspierali Syrię, to oni byli wrogami tak naprawdę tego reżimu. I stąd właśnie każdy wykorzystywał sytuację, żeby rozprawię się teraz z reżimem Asadem, a później okazało się, że to jest bardzo wygodna sytuacja dla polityki międzynarodowej, na przykład dla Rosji, dla Iran, żeby dokonać nowej rozgrywki i stworzyć jak gdyby nowy świat, nowy podział kosmopolityczny i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu poszło.
Minęło 6 lat, sytuacja nadal jest bardzo skomplikowana. Jak w tej chwili ten układ sił wygląda? Jest reżim Asada wspierany przez Rosję, Iran, tak?
Jak najbardziej. Reżim Asada jest formalny. Formalny jest ten reżim, ale de facto to jest marionetką, autentyczną marionetką w rękach Rosji i Iranu. Nawet proszę zwrócić uwagę, że wczoraj na przykład była konferencja trzech ministrów spraw zagranicznych w sprawie Syrii i to były ministrowie Iranu, Rosji i Turcji. Nawet reżimu nie zaprosili do tego. Więc autentycznie jest marionetka. Dodatkowo na przykład raporty międzynarodowe i między innymi niemieckie również mówią jednoznacznie, że Asad panuje nie więcej albo ma jego udział na przykład w tym wszystkim nie przekracza 7%. Natomiast Rosjanie, Amerykanie, Turkowie i Irańczycy de facto to oni oponują Syrię. Ja osobiście uważam, że najlepiej by było aktualne, żeby ONZ ogłosił, że Syria jest pod okupacją, bo faktem jest, jesteśmy pod okupacją tych obcych sił, którzy właśnie próbują robić wszystko. Więc dla nas byłoby wygodniej, żebyśmy byli oficjalni teraz, po prostu nazwać sprawę po imieniu i powiedzieć, że Syria jest pod okupacją, bo wtedy zupełnie inna droga będzie się pojawiła, zupełnie inne podejście do tego wszystkiego, a nie jeżeli mówić, że to reżimu de facto nie ma.
Możliwe jest tutaj jakieś porozumienie?
Mi się wydaje, że teraz wraz z nową administracją Ameryki, czyli chodzi o Trump, może dojść do pewnych porozumień między Rosją a Stanami Zjednoczonymi odnośnie właśnie Syrii, bo proszę po prostu zwrócić uwagę, że świat jest zmęczony. Zmęczony tą wojną w Syrii i na pewno światu zależy na to, żeby jak najszybciej to wszystko zakończyć, ale pytanie jak. Aktualnie widzimy, scena teraz mniej więcej tak wygląda. Każdy chce zagwarantować sobie jak gdyby zwycięstwo. Typu na przykład Rosja, pokonując niby rebeliantów w Aleppo, jest zwycięzcem. Iran szuka teraz dla siebie właśnie jakiegoś tam zwycięstwa, radzenie sobie z kimś tam. Amerykanie również próbują radzić sobie na przykład w Palmirze, w walce z państwem islamskim, po to, żeby pokazać również mamy tutaj zwycięstwo. I efekt tych jak gdyby drobnych zwycięstw daje im szansę, żeby jak gdyby podzielić tego tortu, podzielić Syrię de facto, interesy w Syrii. My jako Syryjczycy, nas interesuje przede wszystkim i to nie ma żadnych jak gdyby wątpliwości, że nas interesuje, żeby zakończyć wojnę. Pytanie o tych interesach, pytanie o rozgrywkach, które się pojawiają potem, to jest wtórna sprawa, ale najważniejsze, żeby powstrzymać maszyny zabijanie, powstrzymać maszyny wypędzanie ludzi z domów, żeby ludzie mogli wrócić. Na pewno to nie jest koniec historii. Jutro, pojutrze, nadzieja ostatnio umiera, więc my nie tracimy nadziei, że jednak ten układ się zmieni. I wtedy my jako Syryjczycy, podobnie jak Polacy po 150 parę lat byli w stanie na nowo odbudować po prostu swój kraj i odbudować ojczyznę, my też potrafimy. Nie mamy wątpliwości, że taki dzień nadchodzi.
Na wielką politykę nikt z nas nie ma większego wpływu. Sytuacja w Syrii jest tak skomplikowana, że proces pokojowy, o ile zacznie się, może trwać bardzo długo. Tu i teraz, przynajmniej w jakimś stopniu, każdy z nas może wpłynąć na poprawę sytuacji zwykłych ludzi, którzy marzą o tym, by wrócić do domu i przestać się bać. Pamiętajmy o nich, nie tylko w okresie świąt. Michał Słobodzian, do usłyszenia.